Kochani, pozwólcie dołączyć na koniec tych rekolekcji ostatnie słowo. Bardzo się cieszę, że udało nam się w ten sposób dotrzeć do ostatniej części Adwentu. Dzisiaj już rozpoczęła się nowenna przed Bożym Narodzeniem. Będziemy słuchać teraz tylko już pięknych czytań w Kościele, które będą już mówiły o Bożym Narodzeniu. Rozpoczynając od tego czytania. Mnie osobiście też to cieszy, bo to jest czytanie, które rozbrzmiewa w całym Kościele. I że jakby Pan Bóg daje też potwierdzenie, że takie mam przekonanie, taką mam wiarę, że jest wierny temu, cośmy tutaj przeżyli. Bo przez te ostatnie dni mówiłem o Izaaku i mówiłem o Abrahamie i mówiłem także o Jakubie. I dzisiaj w tej genealogii pojawia się Jakub. Jakub miał 12 synów, a jest wymieniony tylko jeden jego syn w genealogii Jezusa, Juda. Jakub jest zmuszony, żeby wyjść z domu i szukać swojego przeznaczenia, swojego powołania. Nie wie, dokąd idzie. Dochodzi do pewnej studni i tam poznaje kobietę, którą pokochał od samego początku i na całe życie. Ma na imię Rachel. Poznaje tę kobietę i okazuje się, że ta kobieta Rachela należy do dalszej rodziny jego. W ten sposób zostaje zaproszony do domu jej ojca Labana. Korzysta z gościny i Laban szybko się zorientował, że Jakub pała szczególnym uczuciem, szczególnym zainteresowaniem do Racheli. I Laban proponuje, że jeśli podoba mu się jego córka, to mu ją da za żonę, ale musi 7 lat pracować dla niego. Jakub szybko te 7 lat przeżył, pracował dla Labana. Przychodzi moment, kiedy czeka na to, żeby Laban był lojalny wobec swojej obietnicy. I Laban mówi, 7 lat pracowałeś dla mnie, dobrze, to ci dam swoją córkę. I przygotowują zaślubiny, baldachim, namiot, gdzie będą spędzać noc poślubną. Przyprowadzają córkę Labana pod baldachim. Ona jest cała, tak jak na Bliskim Wschodzie, jest ubrana w piękną suknię, tak jak dzisiaj w Afganistanie, że widać tylko otwór na oczy. Nie można być tak, że pan młody zobaczy wcześniej coś więcej z panny młodej, dopiero pod noc poślubną. Dokonuje się ceremonia ślubna, prowadzą Jakuba i jego żonę do namiotu, zasznurowują ten namiot, oddają się upojnej nocy poślubnej. Następnego dnia się budzą, Jakub rozsznurowuje namiot, wpuszcza światło i przerażenie. Okazuje się, że poślubił i spędził noc poślubną, posiadł nie Rachelę, tylko jej starszą siostrę Leę. Rachela była przepiękna. Pokochało jego serce Rachelę. Natomiast Lea, mówi Pismo Święte, jest przeciwieństwem Racheli. Jest kobietą, o której mówi Pismo, miała zaropiałe oczy. Miała ponury wzrok. Nikt by nie spojrzał na Leę. Jakub, pełen pretensji, idzie do Labana, mówi, co ty zrobiłeś? A Laban mówi, odpowiada, no nie chciałeś mojej córki za żonę? No tak, ale nie tą, ja chciałem Rachelę, nie Leę. A Laban mówi, no przecież obiecałem ci córkę, ale nie mogę ci dać drugą. U nas jest tak, że wydawane są za mąż córki po kolei. Najstarsza, a potem następna. Ale nie ma problemu, jeśli chcesz moją córkę Rachelę, to ja ci dam ją, ale musisz drugie 7 lat pracować. Co miał biedak zrobić? Pracuję drugie 7 lat. Były takie czasy, kiedy można było mieć 2 żony. I Jakub poślubia Rachelę. Ale co jest ważne w tej historii? Jakub miał wszelkie powody, żeby pozbyć się Lei. Nie tylko dlatego, że miała ponury wzrok, była brzydka, ale dlatego, że oszukano go. Każdy sąd archidiecezjalny by szybko załatwił taką sprawę o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Natomiast Jakub czeka na Rachelę, ale nie odrzuca Lei. Przyjmuje jedną i drugą. Co z tego wynika? Mimo, że czeka na Rachelę i ją naprawdę kocha, i ona jest atrakcją jego życia, Rachela nie może mu dać syna, nie może mu dać dziecka. Ma zamknięte łono. Natomiast Lea daje mu syna jeden po drugim. I czwarty syn, którego rodzi Lea dla Jakuba, ma imię Juda. I zobaczcie, co się dzieje. Dzięki temu, że Jakub przyjął i Rachelę, i Leę, pojawił się Juda. A z pokolenia Judy wyszedł król Dawid. A z pokolenia króla Dawida narodził się Mesjasz. To jest nasze życie. To jest słowo, które Pan Bóg chce nam zostawić na koniec. Także twoje życie ma te dwie twarze, te dwa aspekty. Ma piękną, pociągającą, przyjemną twarz Racheli i ma tą odrażającą, wstrętną twarz Lei. Są aspekty, które kochasz i akceptujesz i są te aspekty, których byś się pozbył najszybciej, jak tylko możliwe, które ci każą cierpieć. Tak samo i w życiu małżeńskim jest. są te elementy, które są atrakcyjne, pociągające, mają twarz Racheli i te, które cię krzyżują i które cię upokarzają, mają twarz Lei. Powtarzam, gdyby Jakub pozbył się Lei, nie byłoby Judy, nie byłoby Mesjasza. Dzięki temu, że przyjął obydwa aspekty swojego życia, z tego wyłonił się Mesjasz. Zobaczcie, w Kościół tak samo ma tą piękną, atrakcyjną twarz Racheli, Kościół Światowych Dni Młodzieży, Kościół Ruchów Odnowy, Matki Teresy z Kalkuty, papieża Franciszka, a ma też okropny aspekt albo Kościoła zbyt sklerykalizowanego, sprowadzonego do instytucji, bezdusznego, albo zbyt zlaicyzowanego, gdzie nie ma wiary. Przyjmij, mówi Słowo Boga, przyjmij jedno i drugie. Przyjmij wszystko w życiu, a z tego narodzi się Mesjasz. Bóg z tego, co wydaje się nawet okropne, potrafi wyprowadzić dzieło sztuki. Zobaczcie Józefa i Maryję. Teraz będziemy to przeżywać. Józef zakochany jest w Maryi. Liczą dni, kiedy będzie mógł ją poślubić. Dla niej jest gotowy poszerzyć nawet swój warsztat pracy. Dla niej pracować. Kocha ją. Maryja jest szczęśliwa, że będzie miała Józefa za męża. Trafił jej się taki człowiek. Czekają i nagle wtargnięcie Boga w życie Maryi. Wszystko zmienia. Od momentu, kiedy anioł wchodzi w życie Maryi i mówi: Maryjo, znalazłaś łaskę, wdzięk. Bóg przyjął twoje piękno. Będziesz matką Zbawiciela. Maryja mówi: ale jak to się stanie? Przecież wiesz, że nie zaczęliśmy pożycia z Józefem. Nie bój się. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. I Maryja na to mówi: zgadzam się, amen, fiat. I w tym momencie, kiedy zgadza się na propozycję Boga, przyjmuje słowo, zachodzi w ciążę. Jej życie się całkowicie zmienia. Od tego momentu nie będzie wiedziała, w którą stronę dalej idzie. Oddała wszystko w ręce Boga. Józef prędzej czy później dochodzi do świadomości jego, że z Marią się coś stało. Maryja milczy. W jaki sposób ma wyjaśnić, wytłumaczyć to, że jest w stanie błogosławionym? No co powie narzeczonemu, że z Duchem Świętym ma to dziecko? Dlatego ona milczy, nie usprawiedliwia się, a Józef przeżywa najgorsze momenty życia. Mówi Pismo Święte, że zapada się w męską depresję, nie może spać. Myśli tylko przechodzą przez jego głowę koszmarne. On dlaczego? Bo ta piękna Maryja, która ma dla niego twarz Racheli, którą chciał złączyć całe życie, nagle pokazuje mu oblicze Lei. Ta najbliższa osoba jakby mu wbiła nóż w plecy. Józef traci serce do Maryi. I on mówi tak, można byłoby zerwać zaręczyny, ale w tym momencie Maryja będzie narażona na zniesławienie. Co to znaczy zniesławienie? Kamienowanie, ostracyzm. Okazała się niewierna w narzeczeństwie. Prawo Starego Testamentu pod tym względem jest bezwzględne. Dlatego Józef postanawia, wywiozę ją gdzieś, w góry, do najdalszych krewnych i ona sobie urodzi to dziecko. Ja już nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, ja już nie chcę ich widzieć. I w tym momencie, kiedy Józef przeżywa najkoszmarniejsze momenty życia, nie może spać, Bóg przychodzi do Józefa i mówi: nie bój się, Józefie, przyjmij, bo to, co jest w Maryi, jest od Boga. I Józef opiera się o Słowo Boga. I całe życie będzie się opierał o Słowo Boga. Jego wiara, jego zaufanie do Boga pozwoli mu otoczyć bezpieczeństwem świętą rodzinę. Całe życie będzie służył silnym ramieniem dla Maryi. I będzie kochał Jezusa, opierając się o Boga, o to słowo przyjmij. Wiara to jest przyjmowanie. Zobaczcie, Boże Narodzenie za kilka dni. Co to znaczy Boże Narodzenie? Zjeść rybę? Powiesić bombkę? Uniknąć niestrawności? Potem będziecie mieli znowu wrażenie święta, święte i po świętach? Nie. Boże Narodzenie to jest misterium, to jest tajemnica. Poprzez te rekolekcje, poprzez to słowo, poprzez to wszystko, co się tu działo, słowo, sakramenty, nasza obecność tutaj. Bóg zbliża się do każdego z nas i pyta się: przyjmujesz? Przyjmujesz? Chcesz przyjąć moje dziecko? Tu są niektórzy rodzice. Wiecie, co to znaczy przyjąć dziecko? To jest rewolucja w życiu. Nie będziesz miała już czasu tylko dla siebie. Nie będziesz myślał tylko o sobie, o swoim hobby. Przyjąć dziecko to znaczy zgodzić się, że Bóg dokona zmiany. Ale tak jak Józef, tak jak Maryja. Oni przyjęli propozycję Boga, wolę Boga. Wychodzą poza siebie samych, rzucają się w ręce Boga. Jesteś wolny. Możesz zrobić, co zechcesz. Bóg nigdy nikogo do niczego nie zmusza. Nie zmusi nikogo, żeby go kochał. Tak samo jak nie można nikogo zmusić do szczęścia. Przyjmujesz? Jesteś gotowy przyjąć dzisiaj i Rachelę, i Leę, i błogosławieństwo, i krzyż? Jesteś gotowy oprzeć się na moim słowie, mówi Bóg? Przyjmujesz moje dziecko? Przyjmujesz mojego syna? Pozwolisz mu działać w tobie, zmieniać cię?